Twojej sprawie. Zaprasza Grażyna Walkowiak.
Witam Państwa. Człowiek człowiekowi wilkiem, lecz ty się nie daj zwilczyć. Człowiek człowiekowi bliźnim, z bliźnim się można zabliźnić. Adresatem wiersza Edwarda Stachury są wszyscy ludzie, którzy zło przykrywają dobrocią. W tym kolejnym trudnym, pandemicznym roku obchodziliśmy Dzień Dobroczynności, przed nami Światowy Dzień Ubogich i Dzień Filantropa. Świetna okazja, by mówić o ludzkiej solidarności, pomocy właśnie bliźniemu, a także opowiedzieć o nadziei i poprawie losu. A ja przypomnę w krótkich odsłonach cały ocean człowieczeństwa, choć niektórych bohaterów reportaży nie ma już wśród nas.
Człowiek człowiekowi wilkiem, człowiek człowiekowi strykiem, lecz ty się nie daj zgnębić, lecz ty się nie daj spętnić. Człowiek człowiekowi szpadą, człowiek człowiekowi zdradą, lecz ty się nie daj zgładzić, lecz ty się nie daj zdradzić.
Sąd prawomocnym postanowieniem pozbawił władzy rodzicielskiej matkę 2,5-letniego chłopczyka. Jednocześnie zadecydował o umieszczeniu małego do czasu wskazania rodziny zastępczej w pogotowiu opiekuńczym. A babcia Kacperka dziecko przed sprawiedliwością ukryła. I to tak skutecznie, że wymiar sprawiedliwości i organa ścigania nie mogły znaleźć dziecka przez rok. A w ukrywaniu Kacperka pomagała cała wieś.
Pesie.
Przyniosłeś pani pieska?
Pesie. Sona.
Myślę, że to już dawno powinno być rozstrzygnięte, że dziecko po prostu powinno mieć swój dom. Wiedzieć, że to jest jego dom tutaj, a nie musiał z babcią uciekać.
Dopić.
To jest mój wnuczek.
Pani ukrywa dziecko, prawda?
Tak, pani redaktor. Córce nie dali, bo córka ma problemy z narkotykami. Przebywa w Krzewańcu, odsiaduje wyrok. Zaraz, jak tylko urodziło się dziecko, ja zaraz złożyłam o rodzinę zastępczą.
A tata?
Nawet nie wiem, co jest z tym ojcem. Ja walczyłam, jak po prostu mogłam. No, sędzina powiedziała, no jak narkotyki są. Przecież ja nie jestem jakąś osobą, jakąś uzależnioną, bo mnie tak się kojarzy z moimi dziećmi. No, gdybym była taka, rozumiem sądu. A ja nie jestem taką osobą. Trzeba mnie zrozumieć, że skoro ja dziecko wychowuję, miało 3 dni, no to dla mnie jest jak mój syn. Ja go nie dam, bo ja go kocham. No, go nie oddam po prostu nigdy.
Zrób, Basiu, kawę.
Dla mnie to dziecko... To jest, tak mogę powiedzieć, chociaż nie wypada, ale to jakby jakaś jedna z moich części ciała. Poznałam to dziecko, jednocześnie pokochałam, chociaż mam swoich dwoje już dorosłych, mogę powiedzieć. I sobie nie wyobrażam tego dziecka gdziekolwiek indziej, aniżeli tutaj.
Pani jest tylko sąsiadką,
prawda? A ja jestem sąsiadką, ale u nas na wsi sąsiad, drugi sąsiad, to jest nieraz więcej niż rodzina.
Ukrywała pani Kacperka?
Tak.
No sąd tak zdecydował, że dziecko pójdzie do adopcji. Od razu powiedziałam tej pani, że to jest moje dziecko, wychowuję go jak miał 3 dni. No matka nie odda dziecka, bo nie wierzę w to przecież, nie? Rok, już ponad rok ukrywam. No szukali, była policja, ale co ja mogę, no przecież ja nie oddam mojego wnuka.
Prokurator wystąpi o tymczasowe aresztowanie pani za ukrywanie dziecka.
Tak, i siedziałam 48 godzin. Że mnie w tym wieku prowadzić w kajdankach i zrobić ze mnie, nie wiem, przecież ja nie jestem jakimś przestępcą, że dziecko kocham, co to ma być? Też jestem wykształcona i w ogóle, tylko że córki źle wychowałam, tak mi karać za co? No za co?
Ja ją podziwiam za to, za jej wytrwałość. Ona jak wróciła po tych dołkach i żeśmy się spotkały, no to była naprawdę w opłakanym stanie. Ona to tak psychicznie to tak przeżyła. Nie to, że fizycznie, ale psychicznie. Strasznie to przeżyła. I razem żeśmy płakały, bo naprawdę w tym wieku, żeby kobieta tak była upokarzana, tylko za miłość płaci.
Pani jest... pomaga... Ukrywać dziecko?
Nie, absolutnie. I ona mi nie mówi, gdzie przebywa z tym dzieckiem, a ja się nie pytam.
Miałam mieć sankcje, ale dobrze, że trafiłam na takiego sędziego, jakiś ludzki.
Ja też mam dzieci. I bym chyba wszystko oddała i wszystko zrobiła, żeby to dziecko zostało.
Myśli pani, że gdyby doszło do sytuacji takiej,
dramatycznej, takiej, gdzie trzeba byłoby dokonywać wyboru, że przyjeżdża tutaj określona osoba ze wszystkimi dokumentami prawnymi i mówi, muszę zabrać dziecko. Czy ludzie na wsi byliby solidarni?
Czy by pomogli? Ja pierwsza, dlatego że proszę zrozumieć, że tu wszystko się robi dla dobra dziecka. Nie stawiajmy prawa ponad dobro dziecka.
Ale prawo mówi też, że w imię dobra dziecka...
Ale
imię...
dobro dziecka gdzie jest?
Jest zaprzyjaźniony w ogóle tutaj w okolicy ze wszystkimi.
Dziecko ukrywam, i bo powiedziałam, że dziecka nie oddam, choć staram się jak mogę, żeby ktoś z rodziny wziął.
To jest dziecko, które jest wychowywane tak jakby w raju. Ono jest przyjęte do rodziny jak do swego gniazda i ono ma tu być. Czy wyobraża sobie pani oddać dziecko? Bo ja nie. Wszyscy popełniamy błędy. Wszyscy, ksiądz w kościele pani powie, że wszyscy popełniamy błędy. A która matka by nie chciała dla dziecka dobrze? Proszę mi powiedzieć, pani, ja, inni, nie wierzę w to. Dajmy temu dziecku tam żyć, gdzie jest kochane.
Przyjechała tu policja i wzięłam kacpra i z nim...
Uciekłam. Ale zanim policja weszła do mieszkania.
No każdy pilnował okna, patrzył.
Gdzie pani uciekła dzieckiem?
Zawsze się gdzieś znalazł skąd, gdzie mogłam przebyć ten czas. No są osoby wtajemniczone niektóre i po prostu wiedzą, że w każdej chwili możemy na nie polegać w razie takich sytuacji, jakie były. To nie jest w porządku wobec Kacpra. To nie ma znaczenia, ile lat się to będzie ciągło, ale on dla nas jest bardzo ważną osobą. On dla nas jest jak członek rodziny i będziemy walczyć, ile będziemy mieć na to sił.
Cały czas stoi przy oknie, czy nie podjeżdża samochód. Szok.
Pani Alina, dobrze pani robi?
Dobrze. Gdybym miała siedzieć, pójdę, choć jedza dziecka nigdy nie oddam.
Tylko za miłość płaci, to był fragment reportażu, który państwo może słyszeli na antenie Radia Zachód. I dzięki determinacji mieszkańców Kacperek wiedzie piękne życie wśród swoich bliskich, ponieważ został w rodzinie. Maćka poznałam, kiedy ukończył 18 lat i walczył od ponad roku z groźną chorobą, złośliwą chorobą. A razem z nim walczyła rodzina. Kiedy człowiek ma na głowie tak poważną chorobę dziecka, do innych spraw głowy już brak. I wtedy oczekuje pomocy.
Ja nie mogłam w to uwierzyć, bo mama przez telefon do taty powiedziała i potem do mnie. Ja nie mogłam w ogóle w to uwierzyć.
Na początku było ciężko. To było w lutym. Miałem bóle w kręgosłupie i chudłem. W ogóle nie mogłem oddychać, nie mogłem stać dłużej, jak coś to musiałem zaraz kucać, siadać, bo nie mogłem długo się na nogach utrzymać.
Poszedł tu nawet do naszej pani doktor, dostał takie tabletki, no ale że to nic nie pomagało, bo coraz słabszy był. Pojechaliśmy po prostu na pogotowie, do Nowej Soli. No i w końcu przyszedł pan doktor, przyjął go na oddział, powiedziano, że... wszystko jest w porządku, wszystko jest dobrze. I jeszcze prosiłam tego pana doktora, proszę zrobić mu jakiś tomograf, rezonans, naprawdę. A lekarz powiedział, wie pani co, wydaje mi się, że on symuluje.
Bóle miałem, dopóki tabletek nie brałem, a jak tabletki brałem, to trochę przestało boleć.
Proszę panią, cały marzec i boli, i tabletki.
Później mi się tabletki skończyły, no i znowu zaczęło boleć i drugi raz żeśmy pojechali do szpitala. Tak.
Coraz słabszy był.
I wtedy już mnie zaczęły boleć płuca.
Więc znowu został w tym szpitalu, był 4 albo 5 dni. I wypuścili go do domu po 5 dniach i mówię, panie doktorze, czy już jest wszystko okej? Okay? Tak, proszę panią, najprawdopodobniej ją symuluje, bo nic nie widać. Przywiozłem go do domu. Na 14 poszłam do pracy. Już przed 9 przyleciała córka, że syna tak boli mocno, że nie może z wersalki stać i upadł.
I nie mogłem w ogóle ani się ruszyć, ani nic. Płuca mnie tak bolały, że bardzo się bałem.
Wiesz co, Maciejku, zadzwonię do Wolsztyna, jedziemy do Wolsztyna. Pojechałam. To był szok dla mnie, jak myśmy weźli. Pan doktor tak go obadał, że naprawdę ja chyba tego do końca życia nie zapomnę. Jak on go obadał i mówi do mnie w ten sposób, wie pani co, ja podejrzewam zapalenie płuc, ale ja tylko słuchowo. Ja mówię, jak doktorze, jak my dopiero ze szpitala, jeszcze nie ma tygodnia. A on mówi, wie pani, zrobimy zaraz prześwietlenie. Przynieśliśmy to prześwietlenie do niego, on zobaczył, mówi, dziecko, ty umierasz i nie wiesz na co. dali nas na chemioterapię, bo już wiadomo było, że to jest guz. I neurochirurg stwierdził, że musi mieć operację na kręgosłup, dlatego że guz uciska na kręgi, dlatego te nogi zaczęły nie funkcjonować. A tu idzie mąż.
Po operacji jestem, ale chodzić nie mogę jeszcze, to jest dobrze. Nie chcę płakać, no ale co zrobić, same wzracam. Nie patrzę, ale same wzracam. Powiedzieli, że symuluję. A on nie mógł się nachylać ani chodzić. Dwa razy był w szpitalu i co z tego? Uznali, że symuluje, że nie chce mu się do szkoły chodzić.
Z początku Jasia sama się borykała z tym wszystkim, ale później już wiedzieliśmy, że to nie przelewki. Zadecydowaliśmy o zbiórce pieniędzy. Chodziliśmy po domach z młodzieżą, zorganizowała się grupa młodzieży i tak to się zaczęło, nie?
Wszyscy dawali?
Nie. Każdy ma swoje sumienie i kiedyś będzie rozliczony za to. Warto pomóc, na pewno warto. I kto by to nie był, to warto pomóc, bo tak jak powiedział kiedyś Van Gogh, dziel się swym chlebem, będzie smaczniejszy.
Mama daje ci siłę?
Tak, wspiera mnie.
Mam, wie, że mam... Już niech będzie jak jest, ale boję się i nie wiem.
Dzień dobry.
No nie, właściwie wyszła taka propozycja, żeby pomóc, nie? Ja tam troszkę skończyłam ten kurs masażu i chodziło o to, żeby mu pomóc, żeby mógł usprawnić sobie te nogi, nie? Żeby mógł zacząć chodzić. Fajny chłopak, jak nastolatek mi się zdaje, nie?
Ale pani pomaga finansowo też, nie?
To nie tylko ja, siostra też, nie? Bo to bardziej może siostra.
Pamiętam, jak siedziałam tam w stodole i robiłam wieniec dożynkowy i wręcz płakała, że no ona nie ma za co, że musi jechać na chemię do Poznania. Przyszłam robić ten wieniec, to mi nic nie wychodziło. Mówię, co ja mam zrobić? Jak ja jej mam pomóc? Nie mam pieniędzy, bo gdybym miała, wyjęłabym i dała. Ale ja nie mam. A teraz myślę, że jak ktoś wysłucha audycji w radiu, no to zrobi, myślę, że swoje. Znowu ktoś tam się odezwie. I dzięki, że jeszcze tacy ludzie są.
Chciałem mieć Simpsona. Wtedy to już było całkiem inaczej. No bym był taki wolny.
A łzy same lecą, bo nie ma szczęśliwego zakończenia. Maciej jeździ oczywiście na Simpsonie, ale w niebie.
Ja uważam, że każdemu warto pomóc. Młody, starszy, no każdego może to spotkać.
Jak namówić człowieka do pomocy? Trzeba rozmawiać o tym.
Przede wszystkim rozmowa. Dużo powinno się pisać, mówić właśnie o tych sprawach, nie o tych rzeczach, bo to jednak troszkę gdzieś nie gdzieś to serduszko ludzkie poruszy, nie? Jak nie tu, to może troszkę dalej, nie?
Kiedy pojechałam do tej gminy, ta rodzina miała ostatnią świeczkę.
Nie chcę się do tego do domu wracać w ogóle.
Mi też. Się żyć nawet nie chcę. Jeszcze malutkie dziecko w dodatku.
No to cała wieźbie. Cała wieźbie. Bo tym, że oni nie mają prądu.
Psikot. To jest pokój. My tutaj śpimy z mężem, no i ta malutka. Dzieci mają tam obok jeden i tam mają jeszcze jeden.
Jest telewizor? Jest komputer?
Jest. No i nie ma jak oglądać. Przyjeżdżają 18 i siedzą przy świeczkach i odrabiają później lekcje. Ostatnio kupiliśmy we wtorek 2 paczki, a dzisiaj jest co?
No dzisiaj jest poniedziałek.
Poniedziałek, ale kupiliśmy we wtorek w tamtym tygodniu i to jest już ostatnia świeczka.
Ostatnia świeczka?
Tak. 3 naraz palimy na wieczór, jak zapalamy.
Ma pani świeczki? W tej chwili świeczek nie mam, wkłady do zniczy. I przeważnie te kupują. Tutaj też są jeszcze inni ludzie bez prądu. I kupują sobie wkłady.
No nie wiem, jak dalej żyć. Nie mam zielonego pojęcia już.
No nie ma gdzie szukać pomocy, dlatego w radiu wtedy usłyszałam, co był ten reportaż, zapisałam sobie numer telefonu i zadzwoniłam.
Gdzie słuchacie Radia Zachód?
Kupujemy baterie, tak żeby nam starczyło w dzień, rzadko kiedy, przeważnie na wieczór. Włączamy i słuchamy.
Pani ma 4 dzieci.
Tak. 15, 11, 10 i pół roku. Skrzynka była normalnie z prądem i jedna była na siłę też podłączona.
To jest zabrane, tylko są druty na zewnątrz.
I kto tu mieszkał?
To był dla mnie wujek, bo ja tutaj od małego jestem wychowana. Nie mówiłam na niego wujek, tylko dziadek. Tu mieszkam od początku, 37 lat. A rodzice nie, moja mama mieszka w Żarach.
A czemu pani mieszkała z dziadkiem?
Moja mama była młoda, jak mnie urodziła. Nie mogła się opiekować i zostawiła mnie tutaj. I dziadek z babcią, znaczy się to z babcią, to była ciocia, wychowywali mnie od małego tutaj. I od małego tu mieszkam.
Kiedy dziadek zmarł?
2 lata temu. Nie przepisał na nikogo. Przyjechał pan z energetyki, powiedział, że licznik nie może stać na zmarłego i musi nam ściągnąć. Ten pan był ze Szprotawy, powiedział nam, że ma nakaz z Nowej Soli. Musi licznik zabrać.
Pierwsze słyszę, naprawdę.
Ja wiem. I wiem, o kogo chodzi.
No i co?
No, znam i pomóc im należy, ale w jaki sposób, to nie wiem.
No to trzeba do sołtysa iść, do wójta. My sobie zrobimy.
Ja też jestem w trudnej sytuacji. Bezrobotna, też mam dziecko na wychowaniu. No trzeba by pomóc, ale to, wie pani, jak pomoże się jednym, to jest gro ludzi takich, którym też trzeba pomagać.
Pani też trzeba pomóc?
No mi też by się przydała pomoc.
Jaka?
A po 22 latach pracy jestem i nie mam nic. Ani renty, ani zasiłku, ani nic. U mamy na garnuszku. Dobrze, że jeszcze mam mamę. I mama mnie ratuje.
No i na święta nam sąsiadka tutaj użyczyła prądu. Mieliśmy na święta i na Nowy Rok. Fajne były święta. Fajne z prądem.
My pomogliśmy ze względu na dzieci. Na święta daliśmy.
Prąd, tak?
Tak.
Ja pozwoliłam, bo to prąd jest na mnie. Ja płacę prąd. Ja bym chciała, żeby mieli ten prąd.
Pieniądze duże są, żeby to wymienić całą instalację, nową, nowe tablice, na zewnątrz i wewnątrz.
Ile to?
Około 2000. Jeździłem, chciałem załatwić ten prąd. Byłem pana wójta, pan wójt mówi, że pomagają nam opieka społeczna.
Są przecież spotkania wiejskie.
Nie chodzę. Co mam poradzić na to? Co im powiem?
Pomóżcie mi. No nie, i wstyd nawet, iść człowiek się nawet wstydzi. A zresztą gminie też wiedzą, bo wie pani z opieki społecznej też, że nie mamy prądu. Przecież wójt też doskonale wie, że nie mamy prądu. Wiedzą wszyscy.
Nie wiedziałam, że są bez prądu. Nie cyganie. Wiem, że są biedni, bo nie ma pracy. No niestety, dzieci są do szkoły. To są naprawdę koszta. No i no, nie dziwię się, że walczy o swoje, no bo trzeba jakoś godnie żyć.
Dzień dobry. Co zostałam wójta?
Niestety nie. Niezaradni. Niezaradnie życiowo, no to my im pomagamy cały czas.
Czy państwo wiedzą, że oni od 2 lat mieszkają bez prądu?
To jest nam wiadome, z tym, że ten prąd był podłączony cały czas tam, tylko nie zgodnie z przepisami, jakie tam obowiązują.
A to, że dzieci odrabiają lekcje przy świeczkach, to też państwo wiedzą?
Nikt nam tego nie zgłaszał.
No ale ci ludzie byli z prośbą o pomoc, wójta gminy. Pani wówczas wiedziała o tym?
Nie.
Przyzwyczaiłem się.
Do tych świeczek już. I do tej ciemnoty.
Są ludzie niezaradni, nie umieją znaleźć drogi do drugiego człowieka, ale to nie znaczy, że należy zostawić ich bez pomocy. Po emisji tego reportażu Ostatnia Świeczka pomógł duży, wielki zakład energetyczny i jak do tej pory nie ma problemu ze światłem w domu tej rodziny. Rodzice małej Palomy dorabiali się w Hiszpanii, kiedy się już dorobili. Postanowili wrócić do Polski i zamieszkali w Nowej Soli. Zdarzył się dramat. Zachorowała ich młodsza córeczka. Wszystkie oszczędności poszły na chorobę. Kiedy już znaleźli się na krawędzi, napisali do ludzi nieobojętnych na los innych, a szczególnie chorobę dzieci, prośbę o pomoc.
Siostra wymyśliła takie imię. Bo i też się urodziłam w Madrycie.
A co znaczy imię Paloma?
Po hiszpańsku to znaczy gołąb. Przyjechałam na powikłania. Po prostu mi spadły wyniki. Dobrze sobie radzę, po chemii wracam do domu. Tylko, że trochę nudno. Wstaję, jem śniadanie, dostaję lekarstwa i oglądam laptopa, gram w gry i się bawię w pielęgniarkę. Czasami odrabiam lekcje. Normalnie tak. I leżę w łóżku.
Da to się wytrzymać jakoś?
Da się. Po prostu.
Po prostu.
Bardzo jest dzielna. Ona zawsze była najsilniejsza z nas wszystkich. I zawsze do przodu. I pokonała raz, ale teraz pokona go drugi.
Zaczęło się, kiedy miałam 6 lat. Najpierw w Nowej Soli nie wiedzieli, co to jest i mi zrobili to zdjęcie takie i nic nie wyszło. Pojechaliśmy do Zielonej Góry i tam leżałam, jakieś badanie mi zrobili i wtedy powiedzieli, że mamy jechać do Warszawy. W Warszawie zrobili USG i powiedzieli, że będę miała chemię. Wycięli mi tego nowotwora. Normalnie było, że już nie było tego, a po 1,5 roku to znowu wróciło. Trochę plecy bolały. Tu.
Nisko?
Tak. I zrobiliśmy USG i się okazało, że miałam od nowa. Mama nazwała go. Tak śmiesznie. Z tworkiem, nowotworkiem.
Mama zadzwoniła, że chciałaby ze mną porozmawiać i bardzo prosi, żebym przyszła do domu. A że jesteśmy obie z Nowej Soli, więc nie było problemu. No i wtedy po raz pierwszy też zobaczyłam właśnie Palomę już, no już taką mizerną, już nie miała włosków, to już kolejna chyba chemia była wtedy. Byłam załamana, przerażona, ponieważ sama dopiero co urodziłam trzecie swoje dziecko i na samą myśl to po prostu ciarki chodziły mi po plecach, że dziecko może po prostu coś takiego dosięgnąć I to się właściwie tak zaczęło. Paloma nie mogła chodzić na początku do szkoły. Nie przyszła nawet do pierwszej klasy. Ja zaczęłam do niej chodzić od początku klasy pierwszej na takie, no takie zajęcia indywidualne. Ja wtedy sobie chyba w ogóle nie zdawałam sprawy, jak wygląda całe życie dziecka, które jest chore na chorobę nowotworową. I mi się wydawało na tamten czas, że ja teraz będę chodzić, ja pomogę jej jakoś przez to przebrnąć i jak ona tylko będzie miała siłę, to ona do tej szkoły wróci i będzie jak gdyby na bieżąco.
Od pierwszej klasy bardzo się o nią martwię, jakby była moją rodziną.
Słyszałam, że jesteś jej największą Prawda. Przyjaciółką.
Przyszłam do domu, to od razu się zapytałam mamy, żeby mi wyjaśniła, bo nie wiedziałam jeszcze, co to znaczy.
A teraz wiesz?
Tak. Co to znaczy nowotwór i co to jest chemia. To nie jest sprawiedliwe.
Bo dziecko jakie powinno być?
Szczęśliwe, zdrowe i żyć długo.
Dzieci wszystkie pisały listy, przynosiły do mnie, zbieraliśmy w taką jedną dużą kopertę, zanosiliśmy i ona wszystkie te listy później sobie czytała.
Będziemy zbierać pieniądze z kolegą na blokach.
Kasztany i pani te sprzeda. Przyniesiemy je do szkoły i pani je sprzeda i też będą pieniądze przeznaczone na Palomę. Bo wiemy, że chemia bardzo dużo kosztuje i w ogóle wjazd do Warszawy i tam pobyt.
Pani wie na pewno, że dzieci zbierają pieniądze.
Ja dzieciom powiedziałam, że rodzice wszystkie oszczędności, jakie mieli, wydali. No i teraz jest im bardzo ciężko. Dzieci same, to my pozbieramy te pieniążki. Przynoszą do mnie te pieniążki, razem liczymy. Ja wpisuję na taką listę i potem razem.
Na to konto, tak? Pani rozmawia z nimi na ten temat?
To znaczy zaczęliśmy
na
właśnie...
Na temat tego stworka, nowotworka?
To znaczy zaczęliśmy teraz rozmawiać. I no... bo to rozwija w nich taką wrażliwość na innych, nie tylko na siebie.
Dzieci powiedziały, że będziecie zbierać kasztany i pani będzie te kasztany sprzedawać.
Dostaliśmy taką ofertę i jako harcerze będziemy zbierać. Jak będzie tych kasztanów 200 kilo, to przyjadą odebrać te kasztany.
Paloma musi tu wrócić.
Cała i zdrowa.
Trochę tęsknię, żeby pojechać do szkoły. I wrócę do nich, kiedy tylko będę mogła.
Masz marzenie?
Tak. Chciałabym się spotkać ze Shakirą.
Z Shakirą?
Tak. Po prostu lubię jej słuchać.
Masz jakąś ulubioną?
Te Dejo Madrid.
O czym ona śpiewa?
O zostawieniu Madrytu. Ay, me voy otra vez y te dejo Madrid. Las rutinas de pie y tus ganas. Ay, me voy otra vez y te dejo Madrid. Las rutinas de pie y tus ganas de huir. Yo no quiero cobardes que me hagan sufrir. Mejor le digo adiós a tu boca de mí.
I choć znaleźli się czarodzieje i mali, i duzi, niosący pomoc tej dzielnej dziewczynce, choroba ją pokonała, ale jest w pamięci i sercach wielu, w moim także. Założyła zespół ze szkolnymi kolegami. Zaczęły się koncerty, nagrody, sukcesy. No i coraz częściej piosenki można było usłyszeć na naszej antenie także. Głos początkującej wokalistki doceniono w Piwnicy pod Baranami i wyróżniano także na ogólnopolskim turnieju poezji śpiewanej. No i plany pokrzyżowała choroba.
Teraz wiem, tak teraz wiem. I cóż z tego? Skoro wiem to wszystko, tęskniąc za czymś, co nigdy nie miało się urodzić. Wiesz, tęsknię. I nawet nie umieram, bo żyję, ale co to za życie?
Duża radość, duża satysfakcja ze śpiewania i niesamowita wrażliwość, co widać zresztą, jak ona śpiewała. Często przymykała oczy. To jest i dobra cecha, i zła wokalisty, ale akurat u niej to było tak prawdziwe, że się to kupowało. Taki fajny, taki uczuciowy, sympatyczny werbalek.
Czy to jest sprawiedliwe? Nie jest.
Nie jest, ale to jest pytanie do Pana Boga i jak w jednym filmie można sobie napisać tylko zażalenie.
Ja wam śpiewała.
Głośna, żywiołowa, energiczna, skupiająca wokół siebie mnóstwo ludzi, przeciągająca niemalże tych ludzi. No i tak pomyślałam sobie, że gdzieś tam jeszcze pozostał ten charakter tego określenia, bo chociaż ona dzisiaj sama wokół siebie nie robi zamieszania, to jednak ludzie, tak, oni teraz pamiętają, no dowodem jest ten koncert.
Bo to trzeba powiedzieć, że koncert jest po to, żeby zebrać jak najwięcej pieniędzy. Karolina ma konkretne, wymierne potrzeby, o których nie wstydzi się mówić. Nie wstydzi się mówić o tym, że dwie paczki pieluch z NFZ-u to za mało. Że trzeba dokupić sobie jeszcze dwie, które kosztują, że witaminy kosztują, że rehabilitacja kosztuje i my próbujemy zebrać na to wszystko pieniądze, ale też w taki sposób, który ucieszy Karolinę, czyli w formie koncertu.
Jasne.
To ten werbel.
Ale kto pierwszy nazwał Karolinę werblem?
Coś mi się tak wydaje, że to był Wojtek, nie?
Aha, Wojtek albo...
Muzycznie bardziej osadzony i tak wyszło, że bębenek i zostałaś przechrzczona już chyba jakiegoś tam drugiego, trzeciego dnia nauki, moja droga, w pierwszej klasie. Już się zrobiłaś werblem.
Pierwsza, ha. Jejku, to był live fajny.
Zaczęło się od tego, że ja gdzieś tam na spotkaniach klasowych brałem gitarę, podgrywałem i podśpiewywałem, a Karolina wyjmowała flet i podgrywała.
Karolina wtedy chodziła do szkoły muzycznej, grała na flecie poprzecznym. Tak zaczęli muzykować.
Ja się poznał, że pani córka ma świetny głos.
Tak, doznaliśmy szoku, jak ją usłyszeliśmy.
Mijajcie zegar z dala, on zżera za ćwiercią ćwierć. Mijajcie zegar z dala, w nim mieszka śmierć. Mijajcie zegar z dala, w nim mieszka śmierć.
Musiała pani widzieć mojego męża, jak bobr leciał.
Bo tak naprawdę chodzi o to, żeby pokazać, że jesteśmy z nią. Podróż, którą odbywaliśmy i mamy jeszcze do odbycia, wciąż jest ważna.
Kulą z dołu przyniecę. Zdjęcie wymiarów glamrą,
mówię cię.
Ona miłość, problem,
koniec.
Trzy metafory, nutek, fund, a płyta setentrionalne
zdań, że
jest brutalne.
Nigdy nie obejrzałam do końca tej kasety z tym nagraniem. Próbowaliśmy z mężem włączyć, ale oboje wyłączyliśmy, stwierdziliśmy, że nie. Kiedyś będzie czas, to nie wiem.
Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka. Gdyby wszyscy byli silni. Gdyby wszyscy byli silni. Gdyby wszyscy byli silni jak konie.
Twoje piosenki były w naszym radiu.
Pamiętasz?
W ogólniaku. No co, no był ogólniak, było radio, była Zielona Góra, nieduże miasto. Radio Poważne jedno, nie? Puszczono, nie?
Jasne.
A potem płyta wędrowała.
Jak się położyła, to już koniec.
No ale na pewno zaistniała, jeśli chodzi o muzykę. I też chodzi chyba o to, że jej muzycznie jakby nadal to sprawia olbrzymią przyjemność. Słuchanie, odtwarzanie i taka styczność z muzyką jakąkolwiek.
Wiatr powyrywał już chyba wszystkie drzewa i tylko nas jeszcze nie.
Dzisiaj jest taki szczególny dzień. Obdarzajmy pomocą tych potrzebujących spotykanych na naszej drodze. Potrzebujących właśnie wsparcia, nie tylko materialnego, ale także zrozumienia i czułości, aby człowiek człowiekowi był człowiekiem.
Człowiek człowiekowi bliźni, zbliżim się może stabliźni.
Do usłyszenia, Grażyna Walkowiak.
Przez całą dobę czekamy na sygnały.
68 45 55 515.
Albo Radio Zachód, ulica Kukułcza 1, 65 472 Zielona Góra. Z dopiskiem w Twojej sprawie.